Śpiewaliśmy przed chwileczką: Święty, 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 chcę widzieć Ciebie. Nie wiem, bracia i siostry, czy macie do końca świadomość, co my tutaj śpiewamy. Kiedy Izajasz zobaczył Boga na tronie, to był przerażony, to był wstrząśnięty, to myślał, że za chwilę musi umrzeć z powodu tej potężnej chwały, tej potężnej obecności Boga. I pierwsza rzecz, jaką zdał sobie sprawę z niej, to była jego grzeszność. Zrozumiał, że stanął przed świętym, świętym Bogiem i mówi: biada mi, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Braci i siostro, kiedy śpiewasz święty, 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 chcę ujrzeć Ciebie, czy zdajesz sobie sprawę, że masz do czynienia z tym samym Bogiem? Co się dzieje w Twoim sercu? Czy myślisz o swojej winie, która oddziela Ciebie od świętego, świętego świętych, świętego wszechmogącego Boga? Świętość to bardzo ważna rzecz, o której możemy przeczytać w Biblii. I dzisiejsze moje zwiastowanie chciałbym właśnie poświęcić temu zagadnieniu, zagadnieniu świętości, bycia świętym. Co to jest świętość? Hebrajskie słowo kadosz to jest właśnie słowo, które w naszej Biblii jest przetłumaczone jako święty. Kadosz to znaczy oddzielony, czysty, nieskalany. To znaczy słowo święty. Oddzielony od czego? Od grzechu. Więc musimy mieć świadomość tego, bracia i siostry, kiedy mówimy o świętości, to mówimy o oddzieleniu od grzechu. Od jakiego grzechu? Chcę wam powiedzieć, od każdego grzechu. Kiedy synowie Aarona z rodu Lewiego, kapłani w zgromadzeniu izraelskim, zamienili ogień, przynieśli przed Pana nie ten ogień, który mieli przynieść, padli martwi z powodu świętości Boga. To, że zrobili inaczej, już oddzieliło ich od Boga, ponieważ nie działali zgodnie z wolą Boga. Kiedy patrzymy na Nowy Testament, mamy też przedziwną historię, która z jednej strony nas zadziwia, a z drugiej strony nas przeraża. Safira i Ananiasz. Ludzie, którzy przynieśli duże pieniądze do zboru i darowali je, padli martwi z powodu tego, że okłamali Boga. Że co prawda przynieśli pieniądze, ale powiedzieli niecałą prawdę o tych pieniądzach. Wszyscy w zborze myśleli, że to są wszystkie ich pieniądze, ale oni część zachowali dla siebie i okazali się kłamcami, a kłamstwo jest grzechem. I wyniesiono ich ze zboru martwych. To jest święty Bóg. Kiedy przychodzę do zgromadzenia, dotykam się świętych rzeczy. Mam świadomość obcowania z wszechmogącym świętym Bogiem. Kiedyś pastor Yonggi Cho w swoim zborze, któryś dzień siedział w biurze i nagle Duch Święty go pobudził i mówi: zejdź tam na dół do kaplicy. I on nie wiedział nawet, po co tam idzie, ale tam był ktoś taki, jakbyśmy go może dzisiaj nazwali kościelny, który zajmował się tymi sprawami związanymi z nabożeństwami. On między innymi miał dostęp do pieniędzy, które zbierano na kolektę tam w zborze w Seulu. I część pieniędzy kradł stamtąd. I był właśnie w takim momencie ten człowiek, kiedy zszedł pastor Yonggi Cho tam do niego na tą dużą salę, na której odbywały się te nabożeństwa. Ona była pusta i on był tylko i ten człowiek. I ten był tak przerażony. Yonggi Cho nie wiedział, o co chodzi. On tylko posłuchał, że ma zejść tam. I ten człowiek zaczął wyznawać swoje winy. Mówi: pastorze, ja zgrzeszyłem, ja jestem złodziejem, ja tutaj kradłem cały czas pieniądze, które należały do zboru. Bracia i siostry, Bóg jest święty. Kiedy przychodzimy do kościoła, dotykamy się świętych rzeczy. Musimy mieć tego świadomość, że dotykamy się wieczności. Dotykamy się kogoś, z kim chcemy spędzić całą wieczność. A ten ktoś jest święty, kadosz, oddzielony, czysty, nieskalany. To jest twój Bóg. To jest twój Pan. W Słowie Bożym czytamy w pierwszym liście Piotra, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, werset 15. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To jest cytat ze Starego Testamentu, z Ksiąg Mojżeszowych, powtórzony tutaj jeszcze raz przez Piotra w Nowym Testamencie. Ten sam święty Bóg Starego Testamentu jest tym samym świętym Bogiem w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu. Tak jak był kiedyś w domu Izraela, tak jest dzisiaj w domu Bożym, kiedy przychodzi Kościół, kiedy zgromadzają się wierzący, tam jest Pan między nimi, gdzie dwóch albo trzech zebranych w imieniu moim, tam ja jestem pośród was, mówi Słowo Boże. Słowo Boże zachęca nas do bycia oddzielonymi od grzechu. Zachęca nas do czystości, do tego, żebyśmy byli nieskalani przed obliczem Pana, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Tak mówi Wszechmogący Pan. Co oznacza świętość? Co oznacza świętość dla każdego z nas? Jak my mamy starać się o to, aby być świętymi? Bóg jest święty, bo jest oddzielony od nas przestrzenią. On jest w niebie, a my jesteśmy na ziemi. On ma inną naturę. On ma czystą, nieskalaną naturę. A człowiek jest grzeszny. I świętość, o której mówię, świętość ludu Bożego, nie wynika z tego, że ten lud poprzez to, że coś robi takiego szczególnego, niezwykłego, nagle staje się świętym. To nie tak, bracia i siostry. Świętość przychodzi z nieba od Boga. To Bóg jest tym, który ciebie uświęca. Ty nie jesteś w stanie sam być z siebie święty, ale to Bóg obmywa cię świętą krwią Jezusa Chrystusa z wszelkiego grzechu i możesz stanąć przed Nim i być nienarażony na gniew z nieba, tak jak kiedyś narażony na ten gniew był jeden i drugi syn Arona czy Safira i Ananiasz. Ale ty możesz przyjść przed święte oblicze Boże i powiedzieć: Panie, jestem grzesznikiem, moja wielka wina, Panie, zgrzeszyłem przeciwko Tobie i dzięki Ci za to, że jest nadzieja w Jezusie Chrystusie, który może mnie podnieść z moich upadków, z moich grzechów i mogę utrzymać się przy życiu, stając przed świętym obliczem nieskalanego, czystego Boga. Bracie i siostro, świętość nie pochodzi z nas. Świętość pochodzi z nieba. To Bóg sprawia, że stajemy się świętymi. To On nas uświęca. Uświęca nas poprzez kąpiel Słowa Bożego. To, że możemy się przeglądać codziennie w Słowie Bożym, że możemy czytać Ewangelię, że możemy się przyglądać tym wszystkim sprawom, które Bóg ma nam do przedstawienia i możemy w każdej chwili zreflektować się, możemy w każdej chwili zmieniać swoje życie, jeśli jesteśmy otwarci, jeśli mamy serce pokutujące. Święty człowiek to nie kto inny jak człowiek wybrany i oddzielony od świata, by być poświęcony swemu Panu. To człowiek przeznaczony do życia i służby według Bożej woli. Człowiek wywołany z grzesznego świata, obmyty krwią Jezusa Chrystusa, przyłączony do grona ludzi zbawionych, czysty, święty, nie według swoich zasług czy cnót, ale według miłosierdzia i łaski naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy myślisz o świętości, co pierwsze pojawia się w twojej głowie, w twoich myślach? Wiecie, żeby być święty, to trzeba być połączony z Bogiem. To trzeba mieć społeczność ze świętym Bogiem na co dzień. Nie od święta, ale codziennie. Moi kochani, chrześcijaństwo to życie w duchu. My mamy pewną duchowość, która pochodzi od Boga. Jak wiecie, człowiek składa się z trzech części, z tej części materialnej, widocznej, ciała i z tych części, których nie widzimy, z duszy i z ducha. Duch to jest ta najbliższa część Bogu, bo sam Bóg jest duchem i nasz duch powinien się komunikować z Duchem Bożym, z Duchem Świętym. Dlatego my mamy prowadzić bogate życie duchowe. My mamy być pełni Ducha Świętego i pełni mocy Bożej. Żeby prowadzić święte życie, musimy być zanurzeni w Duchu Świętym, przebywać w Jego obecności, posługiwać się Jego darami. Moi drodzy, życie człowieka wierzącego to duchowa wędrówka, bo my nie tylko jesteśmy pielgrzymami tutaj na tej ziemi, teraz kiedy podróżujemy, pielgrzymujemy w oglądaniu, ale jesteśmy też pielgrzymami, którzy zdążają do wieczności. I nasze oczy są skierowane też na te wielkie, wieczne sprawy, które są związane z obecnością Bożą. Chrześcijaństwo może się stać przyzwyczajeniem albo zbiorem nawyków. Z czasem w życiu człowieka pojawia się coś takiego jak rutyna. My tak się przyzwyczajimy do tego, że w niedzielę rano trzeba przyjść do zboru, że w środę wieczorem też jest czas, żeby przyjść do zboru. Nawet mamy taki dobry nawyk, że muszę dzisiaj otworzyć Biblię, bo jeszcze nie czytałem. Muszę tam coś przeczytać z tej Biblii. Rano, kiedy wstaję, wypada się też pomodlić, kiedy kładę się spać, też westchnąć do Boga. I to przez lata sprawia, że staje się to jakby takim przyzwyczajeniem, taką rutyną. I my jakby z automatu te rzeczy robimy, czynimy. Ale Bóg, bracia i siostry, chce, abyśmy byli w żywej, zażyłej relacji z Nim na każdy dzień, w każdej chwili. Dlatego to życie duchowe jest bardzo ważne. I kiedy my tego życia duchowego nie pielęgnujemy, nie staramy się podróżować w Duchu Świętym, ale tylko jakby w takiej rutynie chrześcijańskiej, to tracimy z oczu to, co najważniejsze. Możemy zatracić świeżość życia chrześcijańskiego. Ono nam się takie bardzo powszednie zacznie wydawać. Tak spowszednieje, takie zwykłe, pospolite. Ale przecież nie chcemy takiego życia. Bóg chce bliskiej relacji swoich dzieci z Nim. Dlatego chcemy podróżować w Duchu Świętym. Chcemy podróżować, mając świadomość w sercu swoim, że dziećmi jesteśmy wielkiego Boga. Mieć tą bojaźń, ten święty lęk w swoim sercu, że Bóg jest ogromny, potężny, wszechmogący. Czymże jest życie moje? Ledwie parą, która na chwilę się unosi i znika. Kiedyś Izraelici, gdy zdobywali Kanaan, na początku zdobywali takie wielkie miasto, Jerycho. Ono było obwarowane. W mieście mieszkało dużo ludzi. To była twierdza, bardzo trudna do zdobycia. Izraelici nie mieli tych wszystkich machin oblężniczych. Oni po prostu przyszli pod to miasto, ale przyszli nie sami. Przyszli z wszechmogącym Bogiem, z Jego strategią, z Jego planem bitwy. I ten plan bitwy polegał na tym, że oni przez jakiś czas okrążali to miasto, a potem na końcu wznieśli potężny okrzyk i kiedy wydali dźwięk z ust swoich, to mury Jerycha runęły i nagle miasto stało się otwarte dla nich. Weszli, zdobyli je dzięki Panu, tam żadnej zasługi ich nie było, żadnego geniuszu wojennego, jeśli chodzi o Jozuego i strategię wojenną, nic z tych rzeczy, po prostu działanie Boże. Ale w związku z tym wszystko, co było w tym mieście, było obłożone klątwą i należało te rzeczy zostawić. One należały do Pana.
Ale jeden z ludzi w obozie izraelskim nie posłuchał tego. Zrobił inaczej. Zabrał sztabę złota, zabrał jakieś piękne ubranie i schował to u siebie w namiocie. Nikt tego specjalnie nie zauważył, jedynie chyba z jego rodziny. Ci, którzy byli w jego namiocie, to wiedzieli o tym. Ale zgromadzenie izraelskie nie wiedziało o tym. I potem mieli niewielką potyczkę z maleńkim miasteczkiem, które nazywało się Aj. I wtedy, jak oni zobaczyli to miasteczko w porównaniu z Jerychem, to powiedzieli, szkoda tam, żebyśmy wszyscy szli. Wystarczy kilka tysięcy z nas tam pójdzie spokojnie, to zdobędziemy to miasto. I poszli. I musieli w przerażeniu uciekać. Doznali wielkiej klęski. I Jozue, kiedy zobaczył to, padł na swoje oblicze przed Panem i zaczął się pytać, Boże, co się stało, że teraz przed taką garstką ludzi musimy uciekać? I Bóg im powiedział, straciliście świętość. Nie jesteście święci. Z powodu czego? Przecież nic nie zrobiłem. Ale jest między wami człowiek, który zabrał to, co jest obłożone klątwą, który nie posłuchał mnie, który zrobił coś niezgodnego z moją wolą. I z powodu tego przyszła ta klęska na całe zgromadzenie. To jest straszne, kiedy my widzimy takie historie, kiedy rozważamy takie historie. My musimy mieć świadomość tego, że my mamy do czynienia ze świętym Bogiem, który wszystko widzi. Ludzie w zborze nie widzą tego, co robisz poza zborem. Ale chcę ci powiedzieć, że święty Bóg widzi każdy twój grzech. Bo On jest wszechwiedzący. On jest wszechmogący. On przenika nasze myśli. Przed Nim się nic nie ukryje. Mnie możecie okłamać, ale Boga nie okłamiecie. Możecie jedynie udawać święte życie, ale Bóg to któregoś dnia zweryfikuje. Tak jak zweryfikował pod Aj. Tak jak zweryfikował, kiedy ogień przynieśli synowie Aarona. Tak jak zweryfikował, kiedy pieniądze, a właściwie część pieniędzy przyniósł Ananiasz z Safirą do zboru. Czy masz świadomość tego, że dotykasz się świętych rzeczy, kiedy przychodzisz do zgromadzenia Bożego? Czy masz świadomość tego, że obcujesz ze świętym, wszechmogącym Bogiem? Patrzymy różnie na grzech. Ale grzech jest tym czymś, co oddziela nas od Boga. Chcę wam powiedzieć, że w średniowieczu w kościele zrobiono taki spis, taką listę najważniejszych grzechów. A w zasadzie ta lista obejmowała grzechy, z które stają się jakby inspiracją dla następnych grzechów, które pojawiają się jakby za nimi, jakby następują za nimi. I wyliczono, że jest 7 takich rzeczy i nazwano tą listę 7 grzechów głównych. Był czas, że tą listę zmieniano, kolejność tych grzechów, które są tam wymieniane, ale zawsze na początku pozostał grzech pychy. Zawsze ta lista zaczynała się od pychy i od chciwości. Często patrzymy na takie rzeczy jak pycha, chciwość trochę przez palce. I jak ktoś jest narkomanem, jak ktoś jest alkoholikiem, jak ktoś jest uzależniony od papierosów, od jakichś innych używek, to my potrafimy zareagować, my to od razu widzimy, to jest namacalne i reagujemy wtedy. Czy reagujemy na pychę? Czy reagujemy na chciwość? Czy reagujemy na obżarstwo? Czy reagujemy na nieczystość, zawiść, gniew, lenistwo? Czy my kogoś ze zboru za to wyłączamy?
No, tam musi nagrzeszyć, tak, żeby tu ludzie wszyscy wokoło byli zgorszeni, to go trzeba wyrzucić ze zboru.
Ale pycha? Bardzo mi się to powiedzenie podoba. Pycha z nieba spycha. Z pychy biorą się inne grzechy. Pycha jakby jest początkiem upadku w innych grzechach. Kiedy człowiek jest pyszny w swoim sercu, kiedy nie ma refleksji, otwiera się na ten świat pokus i przychodzą przeróżne pokusy i musi wybierać. I często ta pycha nie pozwala mu, żeby uderzyć się w pierś i powiedzieć: Boże, ja chcę z tym skończyć. Ale pycha mówi: jakoś sobie z tym poradzisz. Nie jest z tobą tak źle. Co by to było, gdybyś się przyznał przed ludźmi do takiego grzechu? Co by sobie pomyśleli o tobie? To jest coś, co nas oddziela od Boga. To jest coś, przez co tracimy świętość, bo już nie jesteśmy oddzieleni od grzechu, ale jesteśmy pochłonięci przez grzech w naszym życiu. I potrzebujemy opamiętania. Wiecie, jest wiele grzechów, które nie widać. Ktoś dzisiaj z tego nabożeństwa przyjdzie do domu i otworzy komputer, czy włączy telewizor, włączy odpowiednią kasetę i zacznie oglądać pornografię. Nikt tego nie będzie widział. On będzie sam z tym wszystkim. Ale to ten grzech popełniony w ukryciu będzie niszczył jego życie duchowe. Ten grzech przyciągnie inne grzechy. Ten demon przyciągnie inne demony. I stan tego człowieka będzie coraz bardziej się pogarszał z powodu tego grzechu. Plotkarstwo. No, powiedziałam prawdę. Miałam odwagę w oczy to powiedzieć. Niektórzy tak tłumaczą plotkarstwo w swoim życiu. Bracie i siostro, milczenie jest złotem. Wielu ludzi, którzy przychodzą do zgromadzenia, ma problemy z brakiem przebaczenia. Mają zadawnione sprawy, które sprzed lat są nierozwiązane w ich życiu. Chcę ci powiedzieć, jest takie powiedzenie, że grzech twój znajdzie cię. I któregoś dnia te rzeczy się odzywają, te rzeczy się kumulują i powstaje coś na kształt lawiny, która spada na ciebie i nie możesz się spod niej wydostać, bo tak wszystko cię przytłacza. W zborach serwuje się ludziom bardzo dziwną formę chrześcijaństwa. Zamiast pokuty, modlitwy, postu, oferuje się rozrywkę. Spotkania integracyjne, wycieczki, ogniska, grille, koncerty, te niekonwencjonalne eventy mają przyciągnąć ludzi do zboru. Ale chcę was zapytać, czy one przyciągają ludzi do Boga? Czy one przyciągają kogoś do tego, żeby się opamiętał, nawrócił, żeby zaczął służyć świętemu Bogu? Czy może one temu służą, żeby ktoś się dobrze poczuł w naszym towarzystwie? Jaką Ewangelię głosimy, to też zbierzemy stosowny owoc z tego za jakiś czas. I tak, jeżeli takie rzeczy zaczynają się dziać, to po jakimś czasie pojawiają się w zborze ludzie, których my zwykliśmy nazywać przybliżony. Wiesz, on jest taki przybliżony do Boga, nie jest nawrócony, nie nawrócił się na nowo, ale przychodzi do zboru na zgromadzenia. To często właśnie potem z ust takich ludzi padają oskarżenia, że zborownicy im nie pomagają, albo ich nie kochają, albo jeszcze coś tam więcej. Bo oni przyszli do zboru nie dać siebie jako sługę, ale przyszli brać pełnymi garściami, co się da. A jeśli za mało biorą, to mają pretensje. Mają pretensje do zboru. Pan Jezus, kiedy rozmawiał z ludźmi bardzo religijnymi, w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 28 wersecie powiada do nich tak. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Można się nauczyć przez lata, chodząc do zboru, udawać chrześcijanina i nigdy nim nie być. Można zostać nawet ochrzczony przez zasiedzenie w zborze, otrzymać członkostwo, ale nigdy nie być dzieckiem Bożym, nigdy nie być człowiekiem zbawionym. Dzisiejsze słowo mówi: nie udawajcie kogoś, kim nie jesteście. Dzisiaj Słowo Boże wzywa nas: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Wiecie, ten Bóg, o którym wam dzisiaj mówię, on się nie da naśmiewać siebie. Kiedyś przyjdzie dzień, w którym będziesz zbierać grona gniewu Bożego. Oby to był dzień, w którym będziesz miał odwagę pokutować i boleć nad swoim życiem. Nie trzeba do takiej sytuacji doprowadzić w swoim życiu. Można coś zrobić znacznie wcześniej. Można stosować taką profilaktykę chrześcijańską. Panie, zbadaj serce moje. Zbadaj, czy czasem nie chodzę innymi drogami, niż Ty byś chciał, żebym chodził. Może trzeba paść na swoje oblicze, jak kiedyś Jozue padł pod Aj na swoje oblicze i zaczął Boga błagać, żeby mu objawił, dlaczego ta klęska przyszła w moim życiu. A wtedy Pan ci odpowie i Pan ci je przeprowadzi też przez te rzeczy. Któregoś dnia, kiedy wielki mąż Boży, o którym jest napisano jak o żadnym innym, że miał serce według Boga, Dawid, miał takie piękne serce, Boże serce, ale któregoś dnia zgrzeszył, któregoś dnia się okazał być mordercą, cudzołożnikiem, kłamcą, hipokrytą. I wtedy Bóg wysłał do niego proroka Natana. I on przyszedł, ten prorok, i opowiedział historię życia Dawida. O tym nikt specjalnie nie wiedział, co robił Dawid, że miał żonę Uriasza, Batrzebę, u siebie w łóżku. Ale bracia i siostry, to wszystko widział Bóg i powiedział: tak nie może być. Ty jesteś królem. Ty powinieneś coś prezentować. Bracie i siostro, my jesteśmy królewskim kapłaństwem, rodem wybranym, narodem świętym. My mamy coś prezentować przed Bogiem. I kiedy to się stało, to był rzeczywiście mąż według Bożego serca, według Bożych myśli. To był człowiek, który miał serce miękkie, nie serce z kamienia. On nie zaczął się tłumaczyć Natanowi, ale on po prostu padł przed Bogiem i zaczął pokutować, zaczął się modlić i powstał ten cudowny psalm 51. I chciałbym dzisiaj, bracia i siostry, nasze rozważania zakończyć tym psalmem, tym fragmentem Słowa Bożego, a w zasadzie kilkoma wierszami, które wybrałem z tego psalmu. W trzecim wierszu powiada Dawid do Boga: zmiłuj się nade mną. My w takich sytuacjach w zasadzie nic innego nie mamy do powiedzenia, jeśli chcemy być uczciwi wobec siebie i Boga. Możemy powiedzieć: Boże, zmiłuj się nade mną. Jedynie to mnie może uratować, jeśli Ty się zmiłujesz nade mną. Boże, zmiłuj się według łaski swojej. Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Boże, potrzebuję, żebyś mnie uwolnił od tych grzechów. Potrzebuję zmienić moje życie. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje. To tak ważne jest w pokucie, abyś poznał występki swoje, bo wielu z nas, bracia i siostry, nie ma odwagi przed samym sobą przyznać się do grzechu. Jeśli umiemy się przyznać do naszego grzechu, to już jest początek pokuty. To już jest szansa na zmianę. I grzech mój zawsze jest przede mną, mówi Dawid. On miał sumienie bardzo wyczulone i on widział ten grzech. I on mówił: Boże, to mi nie pozwala zasnąć. Ja cały czas widzę to wszystko, jak zdradziłem tego męża, jak go w haniebny sposób potraktowałem, jak on przeze mnie zginął, ten mąż Batrzeby, ten Uriasz. Bo przecież człowiek był nawet nie z Izraela, to był Hetyta, ale on walczył w naszej armii, on był bardzo lojalny wobec mnie, a ja mu uwiodłem żonę. I chciałem zatuszować to. I tak go posłałem do walki, żeby znalazł się w miejscu, w którym musiał zginąć. Mam krew na moich rękach. Nie mogę z tym zasnąć. Boże, przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co w oczach Twoich złe. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Kiedy święty Bóg patrzy na nasze grzechy, to my nie jesteśmy w stanie utrzymać się na nogach przed Nim. To my musimy paść i zacząć pokutować i wyznawać i odwracać się od naszych win, bo zgrzeszyliśmy przeciw świętości Boga. Nie byliśmy oddzieleni od grzechu, nie byliśmy nieskalani. A potem, kiedy mamy już tą świadomość, kiedy wyznamy te grzechy, kiedy wzbudzimy wielki żal w swoim sercu, kiedy postanowimy odwrócić się od nich, to też potrzebujemy Boga. To też potrzebujemy, żeby Bóg przyszedł do nas, do naszego życia. Bo bez Niego nie damy rady, bo bez Niego nie poradzimy sobie z tymi wszystkimi grzesznymi rzeczami. I czytamy dalej w tym psalmie: serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia tego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Potrzebujemy Boga, potrzebujemy Jego dotknięcia, aby, aby przywrócił nam Ducha Świętego. Bo przecież nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. To ciało ma zamieszkiwać święty Boży Duch. A grzech wypędza tego Ducha Świętego z naszej świątyni. Dlatego nie mamy radości. Owocem Ducha jest radość. Trzeba prosić Boga, aby przywrócił radość i wsparł. To jest droga do równowagi duchowej, droga, która nazywa się pokutą. Dlatego dzisiaj, bracie i siostro, zachęcam cię na tym miejscu, abyś miał serce pokutujące przed Bogiem. Bo twój Bóg jest święty i mówi dzisiaj do ciebie: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Amen.